Kluczowy temat. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu, w naszej porannej rozmowie wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Bojowy nastrój, Panie Prezydencie. Miasto idzie na kolejną bitwę w wojnie, dużej wojnie z klubami GoGo. Złożyliście odwołanie w sprawie, którą wytoczyliście owym klubom.
Nie traktujemy tego jako wojny czy bitwy. Uważamy, że to jest normalna rzecz. Tak powinno być wcześniej. Poprzednie władze nie reagowały miasta. My zmieniliśmy jakby tą optykę, że tego typu kluby GoGo nie powinny być w samym sercu miasta, wokół Starego Rynku. Stąd też podjęliśmy działania na różnych poziomach, w tym także na drodze prawnej. Z pewnością niełatwej, ponieważ inne samorządy już też tego próbowały i na razie bez pozytywnego
skutku.
Wszyscy
się sparzyli.
Tak, ale z drugiej strony wyszliśmy z założenia, że najgorsze byłoby milczenie, brak działania, brak aktywności w tym zakresie, dlatego że nawet ten sygnał, że nie godzimy się z lokalizacją tego typu klubów, bo one działają przecież w prywatnych lokalach, to jest też sygnał dla mieszkańców, to jest sygnał też dla inwestorów, że jednak nie akceptujemy tego w tej przestrzeni, a to koresponduje też z innymi naszymi działaniami, które chcemy robić na rzecz ożywienia Starego Rynku.
Czy jesteście lepiej przygotowani do tej batalii? Pierwsze starcie miasto przegrało w sądzie. Sąd okręgowy nie uznał waszych reakcji, że kluby GoGo psują wizerunek Poznania.
Wnikliwie zapoznaliśmy się z sentencją Sądu Okręgowego. Oczywiście nie podzielamy tego wyroku. Niemniej jest kilka rzeczy, których sąd sam wspomina w uzasadnieniu do tego wyroku, na których opieramy, podtrzymujemy swoje przesłanki o tym, że jest to działalność, która godzi wizerunek miasta. I jeżeli nawet nie dochodzi do łamania prawa w wielu przypadkach, to jednak trzeba to odróżnić od wizerunku, od postrzegania danego miasta. To jest tak, jakbyśmy poszli do sklepu. Może nas ekspedientka obsłużyć miło i sympatycznie z uśmiechem na twarzy, ale może zrobić to bez uśmiechu na twarzy, ale wcale nie łamie prawa. Ale my możemy z tego sklepu wyjść przeświadczeniu, że już tutaj nie przyjdziemy, ponieważ wizerunek, atmosfera...
To jest poziom wyżej. Nie chodzi tylko o brak uśmiechu, wręcz przeciwnie.
Oczywiście.
To pewnie tego uśmiechu jest...
Tak, tu oczywiście bardziej chodzi o...
To chodzi,
pewnie tak, ale to bardziej chodzi
o wybryki, które wy rozumiem kodeksu wykroczeń traktujecie jako...
Znaczy my na przykład posiłkowaliśmy się, uważamy, że...
Poza prawem.
Tak, ale my na przykład posiłkowaliśmy się kilkudziesięcioma postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez policję na wniosek osób pokrzywdzonych.
Czyli jest podkładka.
Tak, i tutaj na przykład zastanawialiśmy się, dlaczego sąd nie wystąpił o właśnie zebraniu dowodów świadków też z tych postępowań, którzy to świadkowie przecież takie zeznania składali. Znowu, to jest kilkadziesiąt osób i Polaków, i obcokrajowców, i poznaniaków, w tym także, którzy byli w tych klubach, którzy poczuli się w jakiś sposób też skrzywdzeni, czy w jakikolwiek sposób inaczej potraktowani. I nawet jeśli te postępowania zakończyły się skazaniami, czy tak dalej, to jednak było to ileś osób, które na tej podstawie też źle ocenia wizerunek miasta. Ale to jest tylko jeden segment tej całej działalności.
Czy macie jeszcze jakieś dodatkowe dowody, jakieś poszlaki, z czym idziecie do sądu? Coś więcej niż wtedy, to co sprawiło, że odrzucono?
Ze względów nie chciałbym o taktyce procesowej tutaj publicznie się rozpowiadać, ale natomiast oczywiście staraliśmy się dodatkowo te nasze argumenty uściślić. Pomocne są też orzeczenia sądów w tej chwili, które zapadają między innymi we Wrocławiu, co prawda w innym temacie, zahaczając o park kulturowy, ale między innymi sądy zwracają uwagę na kwestie właśnie już poczucia estetyki, kwestie pewnej jakby też kulturowości, czy w miejscu, które jest pomnikiem historii, które jest miejscem historycznym, przystoi właśnie prowadzić taką działalność. Więc zaczyna się ta linia orzecznicza być może trochę na korzyść samorządów wychylać. Mam nadzieję, że to się zakończy pozytywnie, ale na pewno nie jest to proces łatwy i z góry też nie nastawiamy się na to, że to się wszystko zakończy tylko na tym procesie.
Poruszamy się po dosyć nieostrej materii, dlatego że te zaproszenia do widzenia tych klubów nie są formułowane wprost, są zaowalowane. Równie dobrze może to być zaproszenie do spędzenia wieczoru z książką przy herbacie malinowej w towarzystwie miłych, inteligentnych pani. Tak naprawdę.
Tak.
Co mi zrobisz?
No, wiemy doskonale. Ale że jak świat światem, ludzie często, różne osoby często szukają różnych sposobów, żeby obchodzić te przepisy. Wiadomo, że przepisy muszą być maksymalnie precyzyjne, żeby do takiej sytuacji nie dochodzić. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że takich klubów oczywiście nie wyeliminujemy z przestrzeni miast. To funkcjonuje w Europie, w wielu miastach, jak świat światem. Przed wojną w Polsce też takie kluby funkcjonowały. I one de facto same w sobie oczywiście są klubami, które mają podstawy do legalnej działalności. Powstaje jednak pytanie takie, czy tego typu kluby powinny być lokowane w ścisłych historycznych społecznych sercach miast. I tutaj pojawia się pewien problem, że na zachodzie, w wielu miastach, gdzie człowiek bywa często, przy głównych placach, rynkach nie ma tego typu klubów. I tutaj trochę brakuje regulacji ustawowych, które rzeczywiście pozwalałyby jednak strefować tego typu działalność. Bo mówię, tutaj trzeba też oczywiście racjonalnie tego podejść. Tu nie prowadzimy walki z klubami jako takimi, bo to jest jakby, mówię, problem, który jest obecny, czy sytuacja obecna w wielu miastach w świecie. Natomiast chodzi o lokalizację i to, w jaki sposób one wpływają na wizerunek miasta. Wielu ludzi irytuje to zaczepianie właśnie klientów. My, przygotowując tej chwili uchwałę o parku kulturowym, między innymi chcemy zakazać właśnie nagabywania do korzystania właśnie z lokali, które mają te usługi erotyczne w swojej ofercie, czy też na przykład również takich krzykliwych, świecących reklam, które też nie do końca wpisują się w koloryt zabytkowego Starego Miasta.
Radni mieli o tym na ostatniej sesji zadecydować, nie zdążyli właśnie o stworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto.
Liczę, że 27 lutego dokończą tą sesję i będą mogli podjąć tą uchwałę. Bardzo na to liczymy, bo to też nam się przyda. Tu nie tylko oczywiście chodzi o kluby GoGo.
No właśnie chciałem zapytać, co jeszcze niesie ten uchwała?
Znaczy Park Kulturowy to jest szersze zagadnienie. Wszystkim chcemy wzmocnić narzędzia, które wszystkim chronią zabytkową przestrzeń przed dziką reklamą, przed szyldami, które czasami nie pasują do zabytkowych obiektów, przed różnymi innymi działaniami, które ingerują w tą przestrzeń w sposób taki, jaki być to nie powinno. Ale też z drugiej strony bardzo mocno konsultowaliśmy tę uchwałę przez ostatnie 2 lata. Wiele rzeczy, które też funkcjonuje poprawnie, czasami nawet w formie takiej umowy społecznej, chcemy właśnie przenieść na tą uchwałę, także też nie robimy jakiejś rewolucji. Natomiast na pewno zyskamy kilka narzędzi, również w zakresie prowadzenia różnych działalności w przestrzeni płyty Starego Rynku, tak żeby to była przestrzeń, z której jesteśmy dumni jako poznaniacy, bo to jest historia naszego miasta, jednocześnie też mogli się szczycić przed turystami.
Nie znikną w takim razie żywe reklamy wszelkiego rodzaju?
Myślę, że tak. Są niektóre rzeczy, które są kontrowersyjne, które dzieją się w przestrzeni Starego Rynku. Reklamy też alkoholu, reklamy też innego rodzaju, które nie zawsze powinny mieć miejsce. No, jest kwestia też pewnego poczucia smaku. To jest przestrzeń publiczna, staromiejska i myślę, że też powinna to być reklama. Owszem, reklama nie zniknie w przestrzeni, bo to jest też element gospodarki wolnorynkowej, tylko kwestia jest taka, żeby ona miała miejsce też w kontekście Starego Miasta, taki kontekst estetyczny.
Skoro alkoholu mowa, samorządy zyskały dodatkowe, nowe rozwiązania w postaci znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która daje samorządom prawo do tego, żeby ograniczać sprzedaż alkoholu w mieście. To jest świeża ustawa, tak naprawdę tak. Jeszcze nie weszła w życie, nie została opublikowana, a jeżeli została opublikowana, to jeszcze trwa to vacatio legis.
Tak.
Proszę mi powiedzieć, czy wy już myślicie o tym, jak chcecie się do tego przymierzyć, czy chcecie w ogóle skorzystać z tych założeń?
Cieszymy się, że parlament przyjął tą ustawę jako samorządowcy. Nie ukrywam, że akurat tutaj poznański samorząd zachęcał właśnie parlamentarzystów do tego, żeby takie rozwiązania przyjąć. Tak, pracujemy nad tym. W tej chwili na razie mamy wewnętrzne analizy, konsultacje. W przyszłym tygodniu spotykam się z przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa, z przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto. Chcemy z tych narzędzi skorzystać w sposób racjonalny, bo tutaj jaki jest podstawowy problem. Wielu mieszkańców Starego Miasta głównie skarży się na działalność sklepów z alkoholem całodobowych. I wydaje się, że tutaj jest kwestia do dyskusji, czy rzeczywiście nie skorzystać z tych ograniczeń godzinowych w zakresie sprzedaży alkoholu, na przykład pomiędzy godziną 23 a 6. Też on tak wiele sklepów też działa do godziny 23. Czy na całe miasto? Tutaj mam pewne wątpliwości, że takie ograniczenia wprowadzać. To też trzeba do tego podejść bardzo racjonalnie. Natomiast drugą kwestią jest, to jest kwestia też spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Wydaje się, że pewne przepisy, które wprowadza ustawa, są na pewno sensowne, ale też nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą. Ustawa dopuszcza możliwość wprowadzenia takich wyłączeń i tu głównie chodzi o kwestię rzeki Warty. Jednak pewne rzeczy się przyjęły nad rzeką Wartą. Ja nie widzę powodów, żeby zakazywać piknikowania, spędzenia wolnego czasu nad Wartą z przyjaciółmi, z rodziną.
Także z alkoholem?
Także nawet z przysłowiowym piwem, czy też lampką wina. Natomiast trzeba się zastanowić, w jakich miejscach jednak to wprowadzać, takie dopuszczenie doświadczenia, a gdzie jednak to ograniczać. I wydaje mi się, że takim bardzo racjonalnym podejściem będzie to, kiedy taki zakaz, nazwijmy to spożywania alkoholu, dotyczyłby tych stref nad Wartą, które bezpośrednio dotykają obiektów mieszkalnych. I wydaje się, że mamy bardzo proste tutaj, bardzo prostą sytuację. Mianowicie jest pewien rejon w rejonie Chwaliszewa, pomiędzy Parkiem Chwaliszewskim a Mostem Świętego Rocha, gdzie najwięcej osób zresztą spożywa też alkohol, często spędzając tam czas. To jest na wysokości Starej Gazowni, gdzie nie widzę powodu wprowadzenia takiego zakazu. Ale na przykład po stronie Zagórza, gdzie są obiekty mieszkaniowe, myślę, że taki zakaz warto byłoby utrzymać. Czy też po stronie Błękitnej Wstęgi, Rzeki Warty, tutaj koło Świętego Mostu Świętego Rocha, ale po drugiej stronie. Także jest kilka takich miejsc, które warto chronić. Natomiast jest dużo przestrzeni wolnej i tutaj wprowadzenie takiego zakazu uważam, że byłoby złe. Też nie popadajmy w drugie w skrajności, ponieważ nie zawsze zakazy we wszystkich sytuacjach są panaceum na rozwiązywanie wszystkich sytuacji.
Puentując, tak naprawdę skupiacie się na Starym Mieście i to ma być rejon, który chcecie wprowadzać.
Myślę, że tak, dlatego, że tu jest najwięcej też problemów związanych właśnie z różnymi naruszeniami prawa, gdzie często osoby po spożyciu alkoholu właśnie dokonują rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. To jest nasycenie różnych klubów też, gdzie ludzie często po imprezach różnych wychodzą na ulicę, mając już te parę promili i tego typu sklepy na pewno są dodatkową zachętą, czynne wówczas całą dobę, więc mamy dużo też skarg od mieszkańców, ale tak powiedziałem, będziemy chcieli to konsultować, nie tylko tutaj wśród radnych, ale również też z radami osiedli zainteresowanymi. W szczególności myślę o Starym Mieście. Będziemy to monitorować. Nie zamykamy się na żadną opcję z góry, ale też trzeba działać bardzo, bardzo mądrze.
Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.